Oho, muzyczka już jest. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Pojęcia nie mam. Ja jestem Remigiusz Maciaszek, jestem głównym i jedynym prowadzącym tego podcastu, który swoją drogą mija prawie dokładnie rok od premiery ostatniego odcinka. 18 czerwca 2022 się odbył ten ostatni odcinek. 76 odcinków powstało tego podcastu i potem musiałem sobie zrobić przerwę. Różne powody pewnie za tym stały. Ja tak czasami czuję, że coś muszę robić, czasami. A może są powody, ale nie chcę Państwu powiedzieć, bo jeszcze nie wiem, czy będę w stanie wytłumaczyć to w sposób rozsądny i czy Państwo nie będą myśleli o mnie gorzej. Jeszcze się nad tym zastanowimy. Mój plan... O! Tym razem spróbuję to opublikować na YouTubie, w jakiejś tam postaci, może z jakimś gameplayem w tle, żeby Państwo na YouTubie mogli też oczy nacieszyć, bo tak słuchanie faceta, który gada do mikrofonu przez godzinę albo i dłużej, może być problematyczne. Proszę Państwa, to miło znowu usiąść do tego. Mój sposób pracy nad podcastem wygląda tak, że wychodzę rano z domu, idę i słucham jakiegoś podcastu, najczęściej BBC, bo tam są zbiór newsów i wiadomości z danego dnia. Układam sobie w głowie swoje własne historie, układam sobie w głowie to, co usłyszałem na BBC. Potem przychodzę do domu, robię sobie kawkę. Mam gotową, trochę przesadziłem, za duża jest. Za dużo kawy, za mało mleka i będzie mocno, co? Och, ale siekiera. Mam tyle historii do opowiedzenia. Proszę Państwa, lista moich notatek jest przerażająco długa. Mam nadzieję, że będę miał o czym rozmawiać i mam nadzieję, że mi zostanie jeszcze tematów dużo na następną okazję. Ale mam kącik serialowy dzisiaj przygotowany, kącik gamingowy mam przygotowany, nawet mam kącik muzyczny dzisiaj, proszę Państwa. Hotelowy mam też kącik, na to wygląda, no i różne wydarzenia ze świata, które czasami są tragiczne. Od czego by Państwu zacząć tę historię? Jako, że zacząłem od kawy, to chyba będę... Coś mi muzyczka ucichła. A nie, jest. Muszę jakąś muzyczkę dawać w tle, bo zmieniłem mikrofon i ten jest bardzo czuły i delikatny i wszystkie odgłosy otoczenia wyłapuje. Więc ta muzyczka, która tutaj leci w tle, ona trochę ma ukrywać te wszystkie dziwne, nieprzyjemne dźwięki. Mam nadzieję, że Państwu się to spodoba. Ja chyba sam lubię słuchać podcastów z muzyczką w tle. Kiedyś, jak żeśmy nagrywali z Borysem pierwsze podcasty, to mówił: słuchaj, nie dajemy muzyki w tle, bo czasami dzięki temu ludzie mogą sobie odpalić podcast i równocześnie muzykę także jakąś i słuchać tego jednocześnie. Sami sobie dobiorą muzykę do podcastu, ale sam wiem, że z reguły tak nie jest. Że z reguły, jak słuchamy podcastu, to już nie odpalamy żadnej muzyki. Tak, jak sobie próbuję skojarzyć, jak działa mój telefon, to nie dam rady odpalić muzyki ze Spotify'a i podcastu ze Spotify'a. Więc tym razem skazuję Państwa na muzykę. Wydaje mi się, że to jest dobry wybór. Zresztą mi się też przyjemniej gada przy muzyce. To jest taka muzyka do kotleta. I nie bez powodu mówię, że ona jest do kotleta, bo ja ją zresztą puszczam na grillu. Jak sobie siedzę z rodziną, moja żona ostatnio była zachwycona. Mówi: co tak fajna, spokojna muzyka? Ja mówię: taka do wychillowania. Bardzo przyjemnie mi się siedzi. Przecież chyba dawno nie byłem taki szczęśliwy. Jak widzę moje dzieciaki, jak przychodzą, przybiegają na podwórko, rozsiadają się w leżakach, a ja akurat kończę grillować i już wszystko jest gotowe do zjedzenia. Strasznie dużo mi frajdy to sprawia po prostu. Złapałem się na tym, że mi się twarz śmieje od ucha do ucha i nie potrafię się powstrzymać od radości. W jednym z materiałów niedawno, i pewnie kiedyś do tego wrócę, opowiadałem, że szczęście to nie jest coś takiego, co postrzegamy na co dzień, tylko coś, co postrzegamy w przeszłości. Że potrafimy spojrzeć zwłaszcza na swoje dzieciństwo i powiedzieć: kurde, ale wtedy byłem szczęśliwy. Albo: a nigdy już nie będę taki szczęśliwy jak kiedyś. A to, co się dzieje tu i teraz, to jest takie dla nas zawsze... No zawsze mamy wątpliwości, za mały dystans mamy, by ocenić szczęście. No ale takie momenty, jak dzieciaki wybiegają na podwórko i grillowane będzie, to czuję, że to jest taki zastrzyk szczęśliwości w najprostszej formie i takiej oczywistej. No ale miałem urodziny niedawno, 46, 1 czerwca. Dostałem prezent od żony na urodziny. Kolagen, taki, co się go spożywa. Kolagen to jest taka substancja, która ma pomagać na stawy i generalnie na starość i różne takie rzeczy. Ja nie jestem znawcą tego typu rzeczy, natomiast o kolagenie słyszałem wielokrotnie. No i sobie zażywamy tam w takim żelu się, w kapsułkach i w żelu. Bardzo pyszne to jest. Myślałem, że to jest jakiś taki glutek dziwny o niezidentyfikowanym smaku. A tym czasem to jest takie bardzo kwaśne, porzeczkowe wręcz. Super sprawa. Więc, ale nie wiem, jaki będzie efekt tej kolagenowej terapii. Miałem tak, że mnie trochę kolana męczyły przy wchodzeniu na schody. Teraz mnie nie męczą, ale nie wiem, czy to nie jest autosugestia jakaś, to jest coś, co ten kolagen się zażywa przez jakiś czas, więc... Ale to zabawny prezent. Chociaż na 46. urodziny, dlaczego by nie? Ja nie mam z tym problemu żadnego. Więc teraz oboje zażywamy i moja żona mówi do mnie, bo kupiła to już dla siebie, na moje urodziny, żeby wszystko było jasne. I moja żona mówi do mnie, ej, coś działa ci ten kolagen? Ja mówię, no wiesz, coś tam, mnie kolana mniej bolą, ale może to jest tylko jakaś taka autosugestia. A ona mówi na to, no to co, będziemy brali następną dawkę za 4 miesiące? A ja podszedłem do niej, pocałowałem ją i powiedziałem, tak kochanie, to jest, będziemy brali chociażby dlatego, że bierzemy razem te same lekarstwa w teamie. W zespole. I to jest... Myślę, że to ma swój zabawny urok. W sensie można by raczej myśleć o tym w negatywnym kontekście, że co, starzy jesteście, musicie brać te same leki, ale mnie to bawi. Jakoś. Więc ten kolagen nie tylko jest potencjalnym odstarzaczem, ale też jest takim działaniem zespołowo-rodzinnym, które napawa mnie optymizmem. Lubię robić rzeczy z rodziną, ale też lubię mieć święty spokój, więc takie momenty, że coś tam pogrilluje i rodzina się zlatuje i siedzimy trochę na dworze i się cieszymy swoim towarzystwem, to są dla mnie cenne. A większość czasu wolę tu się zamknąć w piwnicy, oczywiście. Moja rodzina to doskonale rozumie i też może dzięki temu jakoś tak dobrze się dogrywamy w tym wszystkim. No i widzicie Państwo, to jest historia, której w ogóle nie planowałem opowiadać. Jak tak zacznę od historii, których nie planuję, to może to trwać bardzo długo. Jak tam, proszę Państwa, pogoda jest ok, chociaż robi się gorąco. Ja mam takie poczucie, że ten rok będzie potworny, jeżeli chodzi o gorącość. Może nie w Polsce, ale mam wrażenie, że za granicą. To będzie kolejna motywacja, żeby mówić o zmianach klimatu. Ja się na zmianach klimatu nie znam zupełnie, nie będę próbował tutaj zajmować stanowiska. Zakładam, że coś jest na rzeczy, naukowcy mówią, że jest coś na rzeczy. W sensie takim, jak normalny, w miarę inteligentny facet interesuje się i czytam artykuły. Ale to, że się przeczytało artykuł podpisany przez naukowca, to wcale nie znaczy, że się przeczytało prawdę. Dzisiejszy świat jest pełen fałszu i przekłamań i każdy ma jakąś narrację i próbuje tą narrację przepchnąć za wszelką cenę, nieważne czy to ma oparcie w rzeczywistości czy nie. Więc traktuję zmiany klimatyczne poważnie, staram się żyć ekologicznie, ale no co ma być, to będzie. Świata nie zmienimy tutaj z tej mojej perspektywy piwnicznej. A mogę Państwu opowiadać, że się szykują gorące dni na to lato. Tak przewiduję. Tak. W związku z tym, że nie mam zielonego pojęcia, o czym mówię, to pozostaje mi jedynie instynkt i przewidywanie przyszłości. Wróżenie z kart i czuję, że będzie gorąc. O tym Państwu opowiem, bo to trochę o Nowym Jorku, trochę o El Niño, trochę o pożarach w Kanadzie. Mam do powiedzenia. Nic, proszę Państwa, wnikliwego nadzwyczaj, ale coś tam. Tak czy inaczej, pogoda jest ładna i są piękne truskawki. Jestem zachwycony truskawkami w tym roku. To akurat wpisuje się w moją dietę, bo raczej staram się unikać owoców, które mają bardzo dużo cukru i bardzo dużo węglowodanów. Truskawki się mieszczą w tej kategorii, które są dla mnie zjadliwe, a w tym roku są przepiękne. I jestem zachwycony. W związku z tym, że ta wiosna nadchodziła tak bardzo długo i bardzo powoli i było zimno przez dłuższy czas, to się trochę martwiłem o truskawki, więc musiałem się zadowolić borówkami, które też uwielbiam swoją drogą. Na działce mamy takie jagody, które mają dziwny kształt, są takie podłużne. To jest jakaś specyficzna odmiana jagód, moja żona wie, co to jest, ale też są pyszne, więc chadzam sobie na podwórko rano od czasu do czasu i sobie zerwę jagody. Potem moja córka przychodzi z przedszkola i nie ma. Co się stało? Tatusiu, ktoś tam zabrał jagody. No, dzielę się z nią, ale czasami zjem więcej niż powinienem. Tak czy siak, truskawki są spoko i chyba nie są jakieś tam przesadnie drogie. Dzisiaj na śniadanie zjadłem jednego kabanosa i chyba z 30 deko truskawek. Taki miałem rozmaicony posiłek. No, fajne są. Czereśnie też zaczęły powoli trafiać do sklepów i nie są przesadnie drogie. Chociaż dzisiaj w obliczu inflacji rzeczy, które się wydawały, co to znaczy przesadnie drogie. Z jednej strony patrzymy na to, że wszystko jest drogie, bo była inflacja i zaczynamy to normalizować. Czereśnie kosztują, kupiłem wczoraj tak z 80 deko dla rodziny, bo ja też nie za bardzo jem czereśnie, chociaż kiedyś uwielbiałem. I zapłaciłem chyba 35 zł za kilogram. Nie wydawało mi się to jakoś strasznie drogo, ale to głównie dlatego, że w zeszłym roku, jak czereśnie pojawiły się w sklepach pierwszy raz, to kosztowało 80-90 zł. Chyba nie wiem, czy czasami podcastu o tym nie nagrywałem, właśnie nie mam pojęcia. dlaczego to wszystko jest takie drogie i że 80-90 zł to jest ciężka przesada i kto to w ogóle kupuje. Trzeba mieć naprawdę nie wiem, coś tam musi się nie zgrywać w mózgu, żeby płacić 80-90 za czeleśnie. Szaleństwo jakieś kompletne. No ale niektórych stać, to kupują pewnie. Wierzę, że te czereśnie za takie drogie pieniądze się sprzedały. W tym roku moja żona coś opowiadała mi, że widziała czereśnie za 200 zł. To był pierwszy taki rzut czereśni. Ale nie była do końca pewna, czy widziała dobrze, więc nie będę się tego trzymał. Ale zważywszy na to, że dużo cwaniaków mamy w narodzie, zresztą w ogóle w ludzkości jest dużo cwaniaków, to nie zdziwiłbym się, jakby ktoś za 200 zł próbował sprzedać. No. Się dziwię, że nie znaleźli jakiegoś sposobu, żeby hibernować czereśnie z zeszłego roku i odmrażać je tutaj, i żeby były super świeżutkie w momentach, w których normalnie czereśnie się nie sprzedają albo ich nie ma. No swoją drogą to byłby niezły wynalazek. Czekajcie, napiję się tej kawy, bo trzymam ten kubek już 5 minut. Doskonałość. To też Państwu jeszcze kolejna historia do powiedzenia. Tak czy inaczej, no czereśnie żeśmy kupili. Zjadłem ze dwie, były słodkie, takie duże. Więc z owocami i z warzywami to pewnie są różne historie. Lubię zjeść. Bardzo zawsze lubiłem. Kiedyś truskawek nie lubiłem, ale teraz ostatnio jakoś tak się zmieniają te takie sympatie chyba spożywcze co jakiś czas. Niektórzy mówią, że co 7 lat tam się wszystko pozmienia, ale chyba to jest taki bardziej... To jest chyba taka opowiastka, która wynika, nie wiem z czego babcia mówiła. Cholera wie, no jest coś takiego, że tam wszystkie komórki w naszym ciele w przeciągu 7 lat ulegają przemianie kompletnej, czyli 7 lat temu byłem innym człowiekiem niż dzisiaj, bo każda komórka teoretycznie, ale to też nie wiem, coś nie mam pojęcia. Takie tam, też może to są jakieś wsiowe opowiastki po babci, która zbierała ziółka i miała dużo mądrości ludowych do przekazania. No, kawę kupiliśmy na osiedlu u mnie. Okazało się, że był taki sobie sklepik mały, kiedyś to był sklepik spożywczy, i żeśmy tam chodzili, tam sympatycznie było, ale w jakimś takim miejscu był nie do końca dobrze usytuowanym, może nie był jakoś wybitnie zatowarowany i tak czy inaczej ten sklep zamknęli. Co jest pewną niespodzianką. My mamy Żabkę na osiedlu, która jest zawsze ogromną konkurencją, nawet dwie dla takich małych sklepików, ale mamy też jeden taki mały sklepik u pani Ani i tam zawsze kupujemy i on sobie dobrze radzi, mimo tej całej konkurencji, więc jestem zdziwiony, że ten drugi sklepik, też taki mały i też taki sympatyczny, że go tam szlak trafił, no ale to kto wie, co tam się wydarzyło. Tak czy inaczej, któregoś razu przechodzimy tam z żoną, właściwie często przechodzimy, spacerujemy tam z żoną, i się okazuje, że tam jakieś stoją takie maszyny i kawa i mielenie kawy się odbywa i pachnie ładnie zawsze kawą w tej okolicy. I myślimy, no kurde, chyba spalarnie kawy. Znaczy spalarnie, tak się mówi? Palarnie. Nie spalarnie, tylko palarnie. Palarnie kawy tam chyba ktoś urządzał u nas na osiedlu. I tam wielokrotnie przechodzimy, za każdym razem mamy takie wrażenie, że to już wiele miesięcy powstaje, ale nic tam nie ma, nic się nie dzieje. I miałem taki dzień, że pewniej się poczułem. I mówię do mojej żony, słuchaj, chodź zobaczymy, zapytamy, co tam się dzieje. Ona mówi, nie, no co ty, wstydzę się, nie idę. Ja mówię, dobra, to ja pójdę sam. Potrzymaj mi plecak. I wchodzę tam do sklepu i mówię, dzień dobry, dwójka młodych ludzi mnie przywitała. Siedzą sobie przy laptopach, coś tam robią, z tyłu stoją te wszystkie maszyny, które najwyraźniej służą do kawowych rozkoszy. I mówię, a co tu się dzieje? Bo moja żona jest ciekawa, ale wstydzi się zapytać. I stoi tam na zewnątrz. Pokazałem ją przez okno. I oni mówią, że palą tutaj kawę i że sprzedają kawę. Ja się pytam, czy to już działa, czy można kupić kawę, czy można spróbować. Oni mówią, że tak, że jasne, można, chociaż jeszcze mają nieczynne. Tak na razie się do tego bardzo powoli zabierają. Podejrzewam, że mają tutaj w tej okolicy palarnię kawy, ale sprzedawać ją będą w internecie. Więc zrobili mi taką małą kawę do spróbowania, takie ostre espresso. I ja mówię, no dobra, skosztuję, chociaż ja tam na espresso się nie znam, napiję się takiej kawy i jedynie co czuję to niezwykle intensywny smak, ale on jest na tyle intensywny, że nie jestem w stanie ocenić, czy ta kawa mi smakuje, czy nie. Ale uznałem, że no sprawdzę i kupiłem u nich pół kilo kawy. No i teraz jej używamy w ekspresie, jest bardzo, bardzo dobra. Normalnie kupujemy Bazare albo Lavazza. A teraz żeśmy kupili tą kawę od młodych ludzi, tych tutaj, i była super. Jedyne co, to kupiłem, pani zapytała mnie, czy tam dziewczyna, bo ona od razu do mnie na ty. Ja mówię, o kurde. Dziewczyna zapytała mnie, czy od razu będę wrzucał kawę do ekspresu, czy jeszcze ona będzie leżała przez jakiś czas. Mówię, no jeszcze mamy teraz, no to z tydzień będzie leżała, zanim wrzucimy do ekspresu. No to dała mi taką, która musi jeszcze poleżakować przez jakiś czas. Nie wiedziałem, że jest to sprawa istotna w kawowaniu, ale najwyraźniej tak, więc... No więc teraz żeśmy niedawno wrzucili ją do ekspresu, jest bardzo dobra, powiedziałbym. Tak właśnie ją popijam niniejszym. I mimo tego, że lubię kawę, to niestety nie jestem takim koneserem, żeby odróżniać jakoś wyraźnie smak, a to są najpewniej detale. Chociaż ostatnio odstawiam kofeinę, w ogóle zrezygnowałem z napojów gazowanych i jakoś nawet nieźle mi to wychodzi. Chociaż przyznam, że przez pierwsze 3 dni po tym, jak totalnie przestałem pić i kawę, i kolę zero, to głowa mnie bolała i nie wiedziałem, co jest grane. Myślałem, że za dużo siedzę przy komputerze, może okulary, bo tam czasami jak masz złe okulary, to oczy bolą i przez to głowa boli. I zmieniałem te okulary, kombinowałem i pewnego dnia zrobiłem sobie kawę i totalnie mi przestała mnie głowa boleć po pierwszych 2-3 łykach. Więc to chyba jakiś taki efekt odstawienia jest czy coś. Więc na razie odkładam te napoje gazowane, nie dlatego, że uważam, że są niezdrowe, ale zbytnio się do nich przyzwyczaiłem, a ja nie lubię być uwiązany do jakichś pomysłów i wodę, taką zwykłą wodę trzeba cenić, więc piję teraz zdecydowanie więcej wody, no bo to zdrowi. Człowiek tak zaczyna pić te napoje gazowane, smakują mu one i zapomina o takich rzeczach, że wodę trzeba pić czy coś, więc postanowiłem wprowadzić trochę dyscypliny w swoim spożywaniu napojów przeróżnych, ale kawę od czasu do czasu, właściwie to tam, regularnie jedną kawę robię, żeby mój organizm nie przeżył szoku w związku z odstawieniem kofeiny. No ale tak czy siak, kolejne sympatyczne miejsce u nas na osiedlu powstało w postaci małego lokalu, w którym palą kawę i teraz będę za każdym razem, nie palą, czy wypalają, przepalają, jak to szło? Będę tam za każdym razem kupował, chociaż przez ostatnie parę dni przechodziłem tamtędy i było zamknięte zawsze, więc nie wiem, jak to planują tam działać. Bardzo to ślamazarnie się odbywa ta ich firma, ale najwyraźniej, znaczy najpewniej wiedzą co robią i nie mi oceniać. Chciałbym z perspektywy klienta mieć dostęp do świeżej kawy. Nie? Sami to rozumiecie na pewno doskonale. Proszę Państwa, czy to tak, możemy sięgnąć dalej po różne historie. Moja żona zaobserwowała ostatnio... Lubicie Państwo taki serial, Biały Lotos? To może zróbmy tak. To niech to będzie segment serialowy. Chociaż on był zaplanowany, ale w innej formie. Ale zaczniemy od tego. Biały Lotos to jest taki bardzo sympatyczny serial. Z reguły akcja się dzieje w hotelu, czasami bohaterowie między jednym sezonem a drugim się tam przemieszczają, czasami są nowi. Ostatni, drugi sezon miejsce miał na Sycylii w takim hotelu, którego nazwy nie pamiętam, moja żona pamięta i to sprawdziła, ale ja, powiedziała mi nawet, ale też mi wyleciało z głowy, to nie jest do końca istotne, sobie mogą Państwo sprawdzić. Okazuje się, że po tym Białym Lotosie, i przy czym okazuje się, to jest taka wiadomość trochę, nie wiadomo, tak naprawdę wszyscy mówią, ale nie wiadomo, czy jest to prawda, że po tym Białym Lotosie na Sycylia i zainteresowanie turystyczne tym miejscem, gdzie akcja serialu miała miejsce, wzrosło. Ciekawy jestem, czy gramatycznie to dobrze powiedziałem, bo za dużo myśli w jednym zdaniu chciałem umieścić. Tak czy inaczej, więcej turystów jest tam niż zazwyczaj i ceny też poszły w górę. Raz, że ekonomia na świecie w trochę dziwnym miejscu się znalazła, no a dwa, że no, najwyraźniej ten serial wpłynął trochę pozytywnie na odbiór Sycylii, no i ludzie chcą jeździć. Takie rzeczy się dzieją. Tam u nas, jak był ojciec Mateusz, to też ludzie jeździli do tej dziury, w której się toczy akcja tego serialu. Nie wiem, co to za miejscowość też. Wyleciało mi z głowy. Ale to jest coś takiego, no, że gdzieś tam zapisuje się w naszej podświadomości jakieś miejsce i za każdym razem, kiedy informacje na temat tego miejsca się pojawiają, myślimy, że to jest coś atrakcyjnego, coś ciekawego, bo kojarzymy to sobie pozytywnie, więc ten mechanizm, że ludzie zobaczą fajny hotel, ładne widoki, krajobrazy i potem myślą, a gdzie by tu pojechać na wakacje? A pamiętam, takie fajne miejsce widziałem. Gdzie to było? Sycylia. No i moja żona mówi do mnie dzisiaj w ramach ciekawostek, ej, słuchaj, wiesz, ile kosztuje nocka na Sycylii? Bo moja żona też się wkręciła oczywiście w ten serial i chciałaby odwiedzić to miejsce, zobaczyć na własne oczy. I no i sprawdza to. Ja jestem mało wakacyjny facet, ale od czasu do czasu pojadę, żeby jej sprawić przyjemność i dzieciom, więc... I tak trochę o tej Sycylii żeśmy myśleli i mówi do mnie, ile kosztuje nocka w tym konkretnym hotelu za noc. Ja mówię, no kurde, 3000 złotych? Tak, powiedziałem 3000? Powiedziałem 1000 euro. 1000 euro mówię, 1000 euro. Ona mówi, no nie, 3 razy więcej. 3000 euro za nockę. Chyba za pokój. Nie wiem tylko, czy jednoosobowy. Gdybyśmy chcieli tam pojechać całą rodziną, to podejrzewam, że trzeba by było zapłacić za 2 pokoje, pewnie połączone. to pewnie by kosztowało z 5000 euro za nockę. Tak pojechać tam na tydzień, powiedzmy 6 nocek, to 30 tysięcy euro. Niesamowite szaleństwo. Jakby nie zamierzam oczywiście jechać, bo nawet jeżeli nas na to stać, to oboje z żoną mamy umiar i pewne granice, więc to co tam zapłacilibyśmy za jedną noc, to można całe wakacje spędzić gdzieś w jakimś fajnym miejscu i mieć równie dobre wspomnienia. No więc ceny tam są szokująco wysokie, no ale turystyka jest ogromna. Może też te ceny poszły w górę, dlatego że już tam się praktycznie ludzi nie da pomieścić, jest tylu chętnych, więc dlaczego nie stawiać na podniesienie tej ceny? Nie? Biznes. Jeżeli jest zainteresowanie ogromne, no to ceny mają prawo rosnąć. Daleko poza zasięgiem mojego zdrowego rozsądku, ale no na pewno ludzie tam jeżdżą i cieszą się tym wszystkim, co jest dookoła. Jest trochę bogatych ludzi na świecie, dla których taka cena jak 5000 euro za noc w hotelu to nie jest wielkie obciążenie. No. Zazdrość ogromna, że tak jest, ale no, taka rzeczywistość zawsze była, jest i będzie. Nie ma co się gniewać z tego powodu. Jest ten 1% najbogatszych, czy coś tam. Ale to nie miała być informacja. Mam nadzieję, że Państwa nie napełniłem pesymizmem, bo to są fajne miejsca na ziemi, niekoniecznie na Sycylii. Jeżeli już żeśmy zahaczyli o te serialowe rzeczy, to chciałbym Państwu podrzucić dwa seriale, które oglądam ostatnio pasjami. Oba. Jeden jest nowy z 2023 roku, jeden jest z 2009 roku. Ostatnio mój ulubiony pojawił się na Disney. W Polsce na Disney Plus jest do obejrzenia. Wydaje mi się, że to zostało wyprodukowane przez jakąś inną, chyba przez, to się nazywa, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa ta instytucja na Disneyu, chyba Star albo Peacock, to mi już umyka, tak, otworzyłem sobie stronę nawet na IMDb i też nie widzę za bardzo, jaka stacja jest odpowiedzialna za to. I to nie jest do końca istotne, może byłoby dla Państwa istotne, żeby to sobie zlokalizować, ale z drugiej strony wystarczy tytuł, Will Trent. Opowiadałem o tym na podcaście Rocky Borys, ale pomyślałem, że opowiem Państwu jeszcze teraz, może odrobinę obszerniej. Niezwykle podoba mi się ten serial. On jest taki, to jest serial kryminalny, to jest serial o policjancie, o detektywie, w takiej jakiejś dosyć dziwnej jednostce policyjnej, mniejsza z tym, czy to jest rzeczywiste, czy to jest nierzeczywiste. Jakby ten świat policyjny, który przedstawiany jest w tym serialu, jest taki trochę podkolorowany. On jest taki trochę family friendly, ale nie do końca. Więc niewątpliwie jest to dosyć naiwny serial. Podejrzewam, że oni przedstawiają tą policyjną rzeczywistość właśnie w takich trochę pastelowych barwach, ale świat dookoła jest dosyć mroczny i być może to się odbywa na takiej zasadzie kontrastu, że ci policjanci, że te relacje między nimi są takie pozytywne, że tam jest takie ciepło rodzinne wręcz, buduje się na tym komisariacie między szefową, między tymi detektywami, natomiast świat dostarcza takich bardzo ponurych doświadczeń i to zderzenie tych dwóch rzeczy, tych kolorów, family friendly kolorów i pastelowych i tej mrocznej rzeczywistości. I dzięki temu ten serial się ogląda. Trzeba się uzbroić trochę, tak właśnie odsunąć trochę rozsądek na dalszy plan. On nie jest tu do końca istotny. Opowieść jest interesująca, bo detektyw i jego trochę życiowa partnerka, trochę też inna pani detektywka. Ja nie wiem, feminatywy to jest coś, czym się zainteresowałem ostatnio. Nawet słuchałem audiobooka Żeńska końcówka języka, który o feminatywach był. O tym może Państwu też opowiem odrobinę dłużej, później. No więc tworzenie żeńskich wersji wyrazów to nie jest wynalazek czasów obecnych, to jest wynalazek czasów dawnych, kiedy kobiety zaczęły pracować w zawodach różnych, do tej pory zastrzeżonych przez mężczyzn, to na początku XX wieku i od razu te feminatywy powstały. Od razu się mówiło dyrektorka czy tam doktorka i to było normalne zjawisko językowe i potem dopiero za komuny, chyba w latach 70. z tych feminatywów zrezygnowano. Z jakiegoś powodu, tam różne są wytłumaczenia tego. Ale to nie będę w to wchodził. Rzecz w tym, że feminatywy nie są wynalazkiem czasów obecnych i nie są odpowiedzią na bardzo aktywny ruch feministyczny, tylko że są powrotem do tego, co pierwotnie używano, kiedy kobiety zaczęły pracować w różnych zawodach. Tak czy inaczej, pani detektyw i pan detektyw, niech tak będzie na razie w tej formie. Oboje pochodzą z domu dziecka i mają bardzo mroczną przeszłość. W sensie nie oni czynili rzeczy mroczne, tylko im czyniono rzeczy mroczne. Oni byli wykorzystywani, znęcano się nad nimi, obojgiem, w bardzo taki brutalny sposób. I oni niosą ze sobą ten bagaż przeżyć, który powoduje, że ciężko im utrzymać relacje, ciężko im zbudować coś prawdziwego w życiu, natomiast w pracy dzięki temu sobie radzą lepiej, bo te doświadczenia z ich przeszłości trochę wpływają na ich determinację, żeby szukać tych przestępców itd., itd. Więc to jest taka historia. Nie? To wszystko, to co mnie kupiło w tym serialu, to nie to, że to jest ultrarealistyczne, że to jest bardzo prawdziwe, że to jest wiarygodne. Nie, tylko ta opowieść o ludziach, którzy coś przeżyli i w jaki sposób to wpływa na to, kim są dzisiaj. Więc potrafię zaakceptować tą pastelowość tego życia policyjnego, bo rozumiem, że tam chodzi o coś innego, że chodzi trochę o wejrzenie w psychikę takiego człowieka, który bardzo dużo przeżył i zrozumienie go trochę. To jest taki... Zastanawiam się, czy opowiadając taką bardzo fikcyjną, podkolorowaną historię, można widzowi sprzedać trochę wgląd w psychikę człowieka, który miał przejścia z przeszłości. Wydaje mi się, że tak, bo to wzbudza jakieś refleksje. Moje refleksje to wzbudza, więc chyba jest okej, nie? No, ale widzę, że tak pozytywnie jest oceniany. Ma 11 tysięcy ocen na IMDb, 7,7. To jest dosyć wysoka nota, ale powiedziałbym, że zainteresowanie tym serialem nie jest jakieś wielkie, a szkoda. Ale też może jest tak, że ja dostrzegam w nim coś więcej niż w nim faktycznie jest. Kolejny serial, o którym chciałem Państwu opowiedzieć, jestem pewny, że Państwo znają ten serial, ale to jest też właśnie taka bardzo pastelowa i fikcyjna opowieść, po raz kolejny policyjna. Serial nazywa się Castle z Nathanem Fillonem i Stana Katic tam też gra. Bardzo ładna, super atrakcyjna dziewczyna. Ona gra policjantkę. Nathan Fillon gra przystojnego pisarza. I ten pisarz dołącza do jednostki policyjnej i pomaga rozwiązywać różne sprawy. Dołącza, jakby sensu to wielkiego nie ma, ale ma znajomości. On jest bardzo popularnym pisarzem, pisze kryminały, szuka inspiracji w tej policyjnej pracy. A dołącza i pozwalają mu dołączyć do tej jednostki policyjnej, ponieważ się doskonale zna z burmistrzem, doskonale się zna z ludźmi, którzy stoją na szczycie tej władzy w mieście. To chyba jest Nowy Jork? Podejrzewam, że to jest Nowy Jork. Ale może nie być, bo akurat nie przyglądam się uważnie lokalizacji. No więc jakby całe założenie jest bardzo fikcyjne, bo jakim cudem ktokolwiek by pisarza dopuścił do takiej pracy intensywnej, bo on codziennie przychodzi na komisariat, codziennie rozwiązują jakieś historie. No i on uczestniczy w tym wszystkim bardzo intensywnie, a między nim a tą policjantką tworzy się taka nić porozumienia. Oni się tak trochę... No widać, że to zmierza w stronę jakiejś relacji, ale nam widzom ta relacja jest odbierana cały czas. To znaczy widać, że oni są blisko, że tam właściwie jest jeden niewielki krok, żeby ten związek powstał, ale oboje jakby walczą trochę ze sobą, nie? Zwłaszcza ta policjantka. I to ma swój urok. To jest taki segment family friendly tej całej opowieści. Jakiś taki romans, który jest w zasięgu wzroku. Wszyscy na to czekamy, ale on się nie odbędzie, bo to popsułoby całą chemię, która tam między nimi ma miejsce. Tak długo jak są obok siebie, ale nie są ze sobą, to potrafią rozwiązywać sprawy sumiennie, zresztą te żarciki między nimi i tak dalej. To jest ich serial z 2009 roku. Jest niezwykle naiwny. Ta opowieść cała policyjna jest banalna, ale podoba mi się podejście takie detektywistyczne tego pisarza, jego wiedza o świecie, bo on wszystkie te morderstwa to jest trochę przepuszczane przez narrację książkową, przez taką detektywistyczną opowieść pełną fantazji, jakichś takich głębokich opowieści, że morderstwa nie są takie przyziemne, tylko w tym jest jakaś historia, że to takie zarzewia są tej opowieści, że Castle jest pisarzem i on doszukuje się historii w tych morderstwach. One nigdy nie są banalne przez to. Nawet jeżeli w normalnych warunkach są bardzo banalne, no to on dodaje tą narrację, co powoduje, że to wszystko przepełnia się trochę taką prozą detektywistyczną. I jak mówię, bardzo naiwne, ale bardzo takie chillujące. Wieczorkami sobie się położę i sobie przed snem obejrzę z odcinek albo dwa. Odcinków chyba jest, dobrze mówię, 173? Od 2009 do 2016 roku to by 5 albo 6 sezonów. Bardzo pozytywnie jest oceniany. 8,1, 168 tysięcy głosów na IMDb. No to jest już, nie jest to nowy serial. On już jest, widać, że się zestarzał trochę. I te pierwsze sezony dla współczesnego widza nie są takie łatwe do przełknięcia, bo opowieść jest powolna, można by powiedzieć nawet, że nużąca czasami, ale jak się przebijesz, przetrwasz, wejdziesz w ten styl opowiadania historii, to jest to pozytywne wrażenie. Dostarcza bardzo, bardzo przyjemnych odczuć. O tak. Takich, że miło sobie pomyśleć, że rzeczywistość mogłaby tak wyglądać. Ja za to cenię seriale takie naiwne i opowieści i książki takie naiwne, że one nie przedstawiają nam prawdziwej rzeczywistości, ale przedstawiają nam taką wymarzoną rzeczywistość. Jak mogłoby być, gdybyśmy byli dla siebie mili, serdeczni i nasze relacje byłyby zbudowane na czystych intencjach. To lubię w tych wszystkich opowieściach. Poszukiwanie takich naiwnych filmów, naiwnych historii nie wynika z moich niskich potrzeb intelektualnych, chociaż można mi taki tam czynić zarzut, to nie szkodzi. Ale lubię patrzeć na to, jak ludzie wyobrażają sobie rzeczywistość, kiedy w podtekście jest takie przemyślenie, że bohaterowie tych opowieści są mili w stosunku do siebie, są lojalni, są dobrzy dla siebie. I to jest fajna wizja człowieka, kim moglibyśmy być i jak moglibyśmy funkcjonować. No dobrze, no i tak to, proszę Państwa, było serialowo u mnie. A teraz opowiem Państwu o lecie, które się zbliża. I nie mam żadnych, oczywiście, nie mam żadnej wiedzy ani doświadczeń, by mówić o tym, że lato tego roku będzie bardzo gorące. Może nie będzie, ale mam takie poczucie, że tak jak w zeszłym roku pożary były potworne i Kalifornia, i Australia, chociaż nie wiem, czy to już Australia była w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Już mi się trochę te lata zlewają. Zwłaszcza w okresie pandemii to się wszystko w jedną niezgrabną kupę zbiło i trochę roków nie odróżniam. Roków? Lat? Tak czy inaczej, w Nowym Jorku, znaczy teraz są pożary w Kanadzie i te pożary w Kanadzie to nie jest coś, co jest rzeczą nadzwyczajną, to się odbywa dosyć regularnie, tam jest dużo lasów i czasami jest tak, że kiedy dostajemy wiadomość o pożarach, to nie dostajemy ją przez taki pryzmat, że hej, te pożary są dosyć regularne, nigdy tam jakoś ekologicznie nie było wielkiego zamieszania z tego powodu. Musimy się, jakby Kanadyjczycy się, czy Australijczycy się przyzwyczaili do tego, że te pożary się odbywają. Dzisiaj wiadomości przedstawia się w takim formacie szokującym, że o Jezu, Jezu, ogromne pożary, koniec świata się zbliża wielkimi krokami. Nie ma nic lepszego niż przestraszony widz, słuchacz, bo to jest, utrzymuje uwagę i można mu reklamę sprzedać jakiegoś tam produktu, który on nie potrzebuje. Tak media działają dzisiaj i to jest coś, co okej, niby nie jest, ale w związku z tym, że wiemy, że takie procesy zachodzą, no to jesteśmy świadomi, obserwujemy to wszystko. Ale być może te pożary lasów w Kanadzie w tym roku są dużo większe niż zazwyczaj. Ale w związku z tym, że zawsze opowieści są przedstawiane przez dziennikarzy w sposób sensacyjny, to trudno z mojej perspektywy, oglądając to dzisiaj, tak naprawdę poznać tę historię i zrozumieć, czy dzisiaj się dzieje coś wyjątkowego, czy niespecjalnie. Są różne artykuły w internecie, które trochę opisują te zjawiska i stwierdzają, w tych artykułach są takie stwierdzenia, że okej, to są rzeczy, które wydarzają się regularnie, może nie ma co z tego powodu katastrofy zapowiadać już teraz, zwiastować katastrofę, o to chciałem powiedzieć, ale może jest, no i uwierz też takiemu artykułowi, nie wiadomo, no każdy ma swój, jakby interpretacja rzeczywistości dzisiaj, pozostawiam Państwu, interpretację rzeczywistości, przedstawiam tylko fakty, więc w Kanadzie płoną lasy i cała ta zadyma z płonięcia tych lasów trafiła do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, do Waszyngtonu trochę. Nowy Jork wygląda niezwykle postapokaliptycznie i jest to widok, który wzbudza we mnie jakieś takie romantyczne odniesienia co do Fallouta, chociaż oczywiście nie jest tak, że życzę ludziom źle, ale apokalipsa, którą poznałem tylko i wyłącznie przez pryzmat książek, gier i filmów, jest czymś takim, co jest kuszące, ale w sensie takiej fantazji bardziej. Nie? To nie jest tak, że chciałbym, żeby się wydarzyło, zobaczymy, jak przetrwamy, nie? Ale taki, kiedy ta apokalipsa trochę zahacza o naszą rzeczywistość, to jest to, jest to ciekawostka pewnego rodzaju. I też jest, wiem, że obserwując przez wiele lat twórczość pisarską, serialową i gamingową, widzę, że ludzie, którzy tworzą te dzieła, oni czerpią bardzo mocno z rzeczywistości, więc kiedy rzeczywistość trochę zahacza o apokalipsę, to wiem, że prędzej czy później pojawią się seriale, książki i gry, które tą apokalipsę chcą przedstawiać, a ja bardzo lubię to uniwersum. Więc to też nie jest tak, że ja chcę, żeby świat legł w gruzach i niech wszystko płonie, będziemy patrzyli i tańczyli dookoła tego ogniska, tylko wiem, że to napełnia twórców, artystów inspiracją, a ja lubię czerpać potem z dzieł przez tą inspirację zbudowanych. Więc to jest coś, co mnie trochę być może kręci. No, ale Ameryka wygląda niepokojąco bardzo mocno. Te zdjęcia są niezwykłe. Polecam Państwu obejrzeć sobie gdzieś w sieci, jeżeli nie mieliście z tym do czynienia. Wnioski z tych moich obserwacji są takie, że i opowiadałem Państwu o tym wcześniej, że lato w tym roku może być bardzo bolesne, jeżeli chodzi o pożary. Jestem przekonany, że w Stanach Zjednoczonych te pożary, zwłaszcza w Kalifornii, będą ogromne. Ja nie wiem, czy Amerykanie w ogóle są w stanie się przygotować na tego typu rzeczy. Zastanawiam się, jak w Polsce to wygląda. Północ Polski też ponoć jest bardzo sucha. Tutaj w okolicach Wrocławia trochę pada ostatnio i tak bardzo brutalnie i gwałtownie. Ale chyba wszyscy wiemy, że takie brutalne i gwałtowne opady to jednak nie jest rozwiązanie dla suszy, bo jest za dużo wody naraz, ziemia nie jest w stanie tego wciągnąć, to wszystko odparowuje z powrotem, więc to jest tylko taka krótka chwila wytchnienia dla wyschniętej ziemi, więc i we Wrocławiu pewnie susza nadal postępuje, natomiast na północy Polski jest dosyć poważnie pod tym względem i zastanawiam się, czy w Polsce też się jakieś pożary przydarzą. No bo te lata no z roku na rok będą gorętsze. No w zeszłym roku były już jakieś takie totalne rekordy i w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie były jakieś takie chyba szczyty temperatur od tam setki lat niepowtórzone. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, na pewno o tym czytałem jakieś artykuły w zeszłym roku, natomiast po raz kolejny mówię, to, że czytałeś artykuły, to wcale nie znaczy, że zapoznałeś się z faktami. Więc cholera wie, tak czy inaczej sygnały są. Ostatnio też trochę czytałem o tym El Niño, to jest takie zjawisko pogodowe, które jest regularnie co rok się przydarza, że w tym roku ponoć jest wcześniej, nastąpiło wcześniej, więc wysuszanie świata, albo właściwie tam rejonów Ameryki, zacznie się znacznie wcześniej, zatem te gorąca, które nadejdą latem, mogą być jeszcze bardziej nieprzyjemne i dla ludzi, i dla ekologii w ogóle. Tylko tak sobie sprawdziłem, to El Niño, mówię, dobra, no to zobaczę, co to jest i dlaczego, bo El Niño to słyszę co roku, jako że jest to zjawisko regularne, to nie przywiązuję do tego uwagi, natomiast informacja o tym, że El Niño zdarzyło się wcześniej teraz, że nadeszło wcześniej, jest trochę zaskakujące, bo w ogóle El Niño to jest z języka hiszpańskiego i odnosi się do Bożego Narodzenia, to jest chłopiec, dzieciątko to znaczy, więc to jest taki... To jest opisane tak. Zjawisko pogodowe i oceaniczne, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Powstaje, gdy słabną wiejące ze wschodu pasaty i następuje zahamowanie upwellingu. Okej. Okay. Więcej pytań niż odpowiedzi po tej definicji, prawda? No ale tak czy inaczej jestem zaskoczony, kiedy w perspektywie czerwcowej mówi się o tym, że El Niño nadeszło wcześniej niż zazwyczaj, skoro jest kojarzone z Bożym Narodzeniem, które się odbywa w grudniu. Ale podejrzewam, że to jest też takie zjawisko, ta ponadprzeciętna wysoka temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku, to jest coś, co też się przemieszcza i być może dotarło wcześniej do miejsca, do którego docierało z reguły później. No i to jest tak, że próbujesz sobie zbudować jakąś wiedzę na temat świata. Wydaje ci się, że dużo czytasz, słuchasz podcasty, zaczynasz rozumieć tę rzeczywistość trochę bardziej wnikliwie niż zazwyczaj, ale rezultat i tak czy siak jest taki, że każda informacja, w którą się zagłębisz, żeby poznać zagadnienie bardziej, pozostawia cię z większą ilością pytań niż odpowiedzi. W zasadzie wiesz mniej niż więcej i zaczynają się pojawiać wątpliwości. I dlatego zawsze mnie rozbraja uczestnictwo ludzi w internecie, w dyskusjach internetowych, gdzie wiele osób wypowiada się na temat tych zjawisk z absolutną pewnością siebie i z przekonaniem, że mają rację, a tymczasem im głębiej ja wchodzę w temat, im więcej czasu mu poświęcam, tym mniej rozumiem niż na początku. Znaczy jakby zaczynam rozumieć trochę bardziej, ale rozumieć na tyle, by wiedzieć, że jakiekolwiek wypowiedzi w tym temacie nie mają żadnego sensu, bo jedyna osoba, która może się wypowiadać na temat tych zjawisk pogodowych, to jest ktoś, kto jest wykształcony w tym zakresie i te wszystkie informacje, jakie dostaje z wiadomości, jest w stanie zinterpretować w oparciu o swoją wiedzę dotychczasową. Więc naprawdę, jakby im więcej wiem, to wiem, że nic nie wiem, to jest to stałe powiedzenie, ale nie to chciałem powiedzieć, że im więcej wiem o tych sprawach, tym bardziej jestem przekonany, że 99% dyskusji w internecie jest o dupę rozbić, że ludzie nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią, ale chcą mówić, chcą udawać, że posiadają jakąś wiedzę, chcą wytykać innym błędy, bo tam przeczytali jeden artykuł albo przejrzeli nagłówek na Wikipedii. Powinniśmy chyba Dlatego ten podcast nazywa się Pojęcia nie mam. Okej? Okay? To jest taka sentencja, takie zdanie, które każdy powinien w stosunku do siebie zastosować. I się nie kłócić o pierdoły. No ale, więc niniejszym, proszę Państwa, zapowiadam gorące lato i pożary w tym roku. Czy mam rację, czy nie mam racji, to nie ma dużego znaczenia, bo rzeczywistość i tak się nie zmieni. No ale mam takie obawy, że to będzie wręcz apokaliptyczne w tym roku. No to dobra, zanim przejdziemy, proszę Państwa, do tematu, który jest jeszcze bardziej brutalny niż moje dotychczasowe historie, to opowiem Państwu pewien follow-up za pewnym vlogiem, którego nagrałem. Ja mam taki cykl vlogów, które się nazywają Ty Frajerze. To jest taki cykl, w którym opowiadam historię z interakcji międzyludzkich i z reguły w tych interakcjach ktoś mnie próbuje potraktować jak frajera i ja się nie daję potraktować. Albo próbuję uniknąć tego i z reguły opowiadam te wszystkie historie z nadwyżką emocjonalną, dlatego że uważam, że to jest zabawne na swój sposób. To jest taka forma satyryczna bardzo. Oczywiście ludzie odbierają to różnie. Czasami są tacy, którzy myślą, że ja super serio o tym opowiadam i że moje przeżycia stoją na takim wysokim emocjonalnym poziomie, więc uspokajam Państwa. Nie, ja z reguły nie przeżywam rzeczy. Emocje to nie jest coś, co... Emocje są mi bliskie w relacjach rodzinnych i to są bardzo pozytywne emocje. Natomiast gdzieś tam na zewnątrz, jak na świecie się coś dzieje albo jacyś ludzie mnie zaczepiają, to raczej na zimno do tego bardzo podchodzę i się nie spinam w żadnym razie. Ale lubię opowiadać historie w tej formie, bo wiem, że one są zabawne, bardziej zajmujące. I kiedy emocje buzują w człowieku, to ludzie tego słuchają z większą przyjemnością. Więc poszedłem pewnego dnia do salonu Opla, bo moja żona chciała tam wymienić opony. Tam jest taka usługa, że można zmienić te opony i można u nich przechować te opony, co jest fajną rzeczą, bo to zawsze więcej miejsca w domu zostaje. Więc co roku tam, czy tam co sezon, odstawiamy jej samochód, wymieniamy opony i tam i to mamy z głowy. Tam kosztuje to trochę, ale powiedzmy, że nie jest to takie szokujące jak nocka na Sycylii. Więc któregoś razu żeśmy pojechali i facet do mnie mówi, że jakby w obliczu tych sytuacji, skoro już tam jesteśmy, to też nam wymienią jakieś tam mechanizmy w wycieraczkach. Ja mówię, zaraz, za darmo, że nam wymienią. Ja mówię, jak wymienią? Ja chcę wiedzieć, co to jest za wymiana, dlaczego ona jest za darmo i co ja na niej skorzystam. I facet strasznie kręci, strasznie kombinuje, nie jest mi w stanie jasno powiedzieć, tylko mówi, że to jest taki program, że ja tam muszę w tym uczestniczyć, a jak nie chcę, to muszę mu napisać oświadczenie, że nie wziąłem tego. Ja mówię, zaraz, no kurde... Gościu nie potrafi mi tego jasno wytłumaczyć. Opowiada mi jakieś historie. Ja muszę pisać jakieś oświadczenia. Nie wiem dlaczego. Jakby to, że coś jest za darmo, to nie znaczy, że ja muszę to brać. Nie? Ja muszę wiedzieć, co jest grane. To zawsze. Nie, to zwłaszcza jeżeli ktoś mi proponuje coś za darmo, to ja jestem super podejrzliwy. Nikt ci nic za darmo nie zrobi, ewentualnie da w mordę. I to jest wszystko. Rzeczywistość jest taka, że no nic nie ma za darmo. Jak coś jest za darmo, to z reguły najwięcej cię to potem kosztuje, więc trzeba być bacznie, trzeba być zainteresowanym, co się dzieje i dlaczego. Więc ostatecznie nie doszedłem do porozumienia z tym facetem, bo nie był mi w stanie wytłumaczyć, po co chcą, o co chodzi z tymi wycieraczkami i dlaczego chcą to zrobić. Próbowałem w ogóle dojść, dlaczego on nie jest mi w stanie powiedzieć, po co mi to. Bo nie tyle mnie irytowało to, że on chce mnie zmusić do wymiany tam jakiegoś mechanizmu w wycieraczkach, tylko irytowało mnie to, że on robi wszystko, żeby mi nie wytłumaczyć, dlaczego ma to być zrobione. To była taka rzecz, która mnie tam strasznie wpieniała. Przy czym strasznie wpieniała w moim języku, to byłem lekko podirytowany. Więc pojechałem do domu, sprawdziłem sobie. Okazuje się, że Opel Mokka, to jest samochód, który ma moja żona, ma wadę fabryczną. Ta wada fabryczna polega na tym, że mechanizm wycieraczek może się zaciąć w niskich temperaturach, kiedy wycieraczki pracują. Oczywiście nie jest to sytuacja, która jest dramatyczna. No zatrzymają się wycieraczki, no to jest kłopot, zwłaszcza jak pada deszcz. Natomiast jest takie przemyślenie gdzieś tam w Oplu, że gdyby doszło do wypadku w takiej sytuacji, to można by zrzucić winę na wypadek, bo nie było widoczności, bo wycieraczki nie pracowały, no i Opel musiałby zapłacić za to. Więc realizują taki program bezpłatnej wymiany oprogramowania do tych wycieraczek, bo to wadliwe oprogramowanie powodowało taki kłopot. I to jest cała historia. Jakby w tej historii facet powinien mi opowiedzieć, że te Ople mają fabryczną wadę i dzisiaj usuwamy tę wadę, żeby nie było z tym problemu. No ja się zdecydowałem, po tym jak się zapoznałem z tym wszystkim, zdecydowałem się na wymianę tych wycieraczek. Jutro jedziemy z żoną akurat. To żaden problem, bo się przejdziemy, spędzimy trochę czasu razem, więc spoko. Ale no to jest niezwykle irytujące, kiedy facet, podejrzewam, że on nie chciał przyznać się do tego, że Opel jakąś wadę ma fabryczną, żeby nas jako klientów nie zniechęcać, ale na mnie to działa zupełnie inaczej, bo wiadomo, że wady się zdarzają i że można je usuwać, i jeżeli chcą usuwać wadę za darmo, to należy, to się im chwali. Natomiast jak nie potrafię się dogadać z facetem w salonie, to jest dla mnie dużo większy problem. I jeżeli miałbym kupować kolejny samochód żonie, to być może kupię gdzie indziej, bo mnie ten facet do tego stopnia zirytował. Nie lubię takich gierek. Jeżeli popełniliście jakiś błąd, to przyznajecie się, że popełniliście błąd i go naprawiacie i wszyscy są szczęśliwi z tego powodu. I ja doceniam tego typu zachowanie. Natomiast ukrywanie powodu, dla którego jakaś rzecz ma mi być naprawiona, jakaś usterka, no ja sobie nie życzę, żeby mi ktoś robił coś, nawet za darmo, jeżeli nie wiem, co to jest. No. Rozumiecie mój punkt widzenia? Myślę, że on jest zrozumiały. Ale z reguły ludzie tak reagowali na YouTubie. Po pierwsze, że za bardzo emocjonalny jestem, co już żeśmy omówili. Ale druga rzecz, że głupi jestem, że to za darmo, że powinienem brać, że to jest usługa serwisowa na pewno i że to jest coś korzystnego dla mnie. Okej, rozumiem, że to jest usługa serwisowa, że to jest korzystne dla mnie, ale ja jako klient, a właściwie jako człowiek, ja chcę wiedzieć, co ktoś chce mi zrobić. Zwłaszcza za darmo. I dlaczego chcę to zrobić? I każdy z nas powinien domagać się wyjaśnienia w takich kwestiach. Nie możemy żyć w takim konstrukcie, że jeżeli ktoś przychodzi do nas i mówi, że zrobi coś dla nas za darmo, to my od razu, o, proszę bardzo, zapraszam, proszę bardzo, bo ktoś się kiedyś prześpi z naszą żoną za darmo i my wyrazimy na to zgodę, bo przecież oferta była interesująca i za darmo. Nie można tak. No trzeba być wnikliwym w takich kwestiach. A ja nie byłem jakoś przesadnie upierdliwy. Podziękowałem, odmówiłem. Nawet w tej rozmowie pytam się faceta, jako że już zrozumiałem, że od niego nie dowiem się, o co chodzi, to poprosiłem go, żeby mi powiedział, jak się nazywa dokładnie ta usługa, ja sobie ją sprawdzę w internecie. Byłem gotowy sprawdzić to na miejscu, bo internet jest przecież dostępny wszędzie. I też nie był mi w stanie tego powiedzieć, nie chciał mi tego powiedzieć. Oszaleć można, to po prostu jak walenie głową w ścianę. To dosyć było irytujące. No, ale sprawdziłem sobie w domu, no i jutro jedziemy i to wymienimy i bez żadnych problemów. Jestem na to gotów, jeżeli wiem, z czym mam do czynienia. Więc ta historia Opla została załatwiona niniejszym. No dobrze, zamykając ten satyryczny segment, chciałbym Państwu opowiedzieć o trochę mroczniejszym. We Francji doszło do tragedii. Parę dni temu BBC to o tym donosiło, zresztą gdzieś to można też w internecie wyszukać. Facet we Francji zaatakował dzieci na placu zabaw. Czwórkę dzieciaków poranił nożem jednego dorosłego. Szczęśliwie chyba wszyscy przeżyli. No, dzieciaki już dzisiaj są w stanie stabilnym. Są w szpitalu, więc raczej im nic nie grozi. Ten starszy człowiek, którego on jakiegoś emeryta chyba dziabnął jeszcze tym nożem, jest tam walczy o życie nadal. Więc no powiedzmy, że historia się dobrze zakończyła. Tam nie ma jakiejś tam takiej skrajnej tragedii. Ale to jest jakaś totalnie szokująca historia, że w ogóle nożownicy to chyba w krajach azjatyckich lubią atakować ludzi. Gdzieś w metrach, w innych takich, to przedziwna jest w ogóle sytuacja. Facet jest Syryjczykiem, chrześcijańskim Syryjczykiem. Ma żonę, z którą się rozwiódł. Ma dziecko w wieku tych dzieciaków, które atakował. To na pewno jest jakiś problem psychiczny, bardzo poważny. Jakaś schiza, jakieś szaleństwo musiało faceta ogarnąć. Bo to nie był atak terrorystyczny w ogóle. To nie jest tak. Syryjscy chrześcijanie raczej chyba nie dokonują tego typu akcji. Trudno mi powiedzieć. W ogóle jego narodowość i jego religia nie są tematem tej całej tej wiadomości. Dziennikarze nie omawiają jego pochodzenia. Może ma to sens. Być może nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast wiemy, jak świat reaguje, jeżeli się powie, że Syryjczyk zaatakował dzieci we Francji. No to brzmi to zupełnie inaczej niż szaleniec zaatakował dzieci na placu zabaw. Nie sądzę, żeby jego pochodzenie miało jakiekolwiek znaczenie. Jestem zaskoczony tym, że dziennikarze, ale to jest BBC, że podchodzą do tego tak rozsądnie, żeby nie wzbudzać jakiejś nienawiści. I tak w naszym świecie jest dużo dziwnych niechęci i nie potrzeba dodawać kolejnych. Przypomniała mi się ostatnia historia tego typu. To w Wielkiej Brytanii się odbywało, że jakiś incel, w sensie dosłownym incel, bo tak się trochę opisywał w internecie, wziął strzelbę i ruszył do parku i zaczął strzelać do ludzi. Chyba tam 5 osób zabił, zanim go ostatecznie dopadli. Więc takie rzeczy się zdarzają. To jest totalnie powiedziałbym, być może zabrzmi to absurdalnie. Nie zabrzmi to absurdalnie, to zabrzmi logicznie. Znaczy nie jest to zaskakujące, że takie rzeczy się dzieją. I nie wiem, czy to jest deklaracja, którą powinienem wypowiadać, bo czasami ludzie też to, jeżeli ja coś rozumiem, to nie znaczy, że to akceptuję. W sensie rozumiem, co się dzieje, jakie są efekty tego, z czego to wynika, ale nie pochwalam tego, to, że tam coś rozumiem. Nie? Jeżeli mówię, że coś jest zrozumiałe, to nie znaczy, że to tłumaczę to zjawisko, tylko że stoi za tym jakaś logika i jest to logika, która jest potworna i okrutna, ale jest tam jakaś logika. Tego typu sytuacje zdarzają się coraz częściej i podejrzewam, że będą się zdarzały coraz częściej, dlatego że media dużo o tym mówią. I ludzie, którzy z jakiegoś powodu mają albo pogrążają się w jakimś szaleństwie, albo chcą zakończyć swoje życie, od czasu do czasu mają skłonność, by to robić, żeby jeszcze mają ochotę to zrobić w sposób widowiskowy. I ochota to też może nie jest taki ładny wyraz. To okrucieństwo i ta potworność, którą próbują wprowadzić do życia innych ludzi, wynika z okropieństwa i okrucieństwa, które w ich mniemaniu ich spotyka. Tak jakby nie chcieli cierpieć samodzielnie. I takie rzeczy się zdarzają, a w związku z tym, że media nagłaśniają każdy taki wypadek, zwłaszcza w Ameryce i tam te masowe strzelaniny, czy masowe morderstwa, już nie pamiętam, jak to się na polski tłumaczy, no to też jest efekt tego, że dużo ludzi o tym wie, dużo ludzi o tym mówi i śmierć kogoś sfrustrowanego albo atak kogoś sfrustrowanego nagle zaczyna zataczać szersze kręgi i te frustracje i przeżycia tego człowieka stają się ważne przynajmniej przez jakiś czas dla reszty ludzkości. I to jest ta logika, nie? Jeżeli moje życie jest trudne, ciężkie, mam jakieś przeżycia, nikt się mną nie interesuje, nikt nie zwraca na mnie uwagi, a jest taki oczywisty sposób na to, by nagle cały świat się mną zainteresował, to są ludzie, którzy są gotowi z tego skorzystać. To jest ta logika, okrutna, paskudna i to nie powinno mieć miejsca. I zastanawiam się, czy jest jakaś odpowiedź na tego typu sytuacje, że z jednej strony ludzie chcą wiedzieć, jakie rzeczy dzieją się na świecie, chcą wiedzieć, jakie jest zagrożenie dla nich, dla ich dzieci, w jakim miejscu mogą się czuć bezpiecznie, gdzie powinni uważać, ale z drugiej strony to też daje tubę tym wszystkim, którzy w ten sposób próbują pokazać światu, że istnieją i że mają problemy. Więc gdybym miał dzisiaj decydować o tym, czy tego typu wiadomości powinny być powszechnie dostępne, czy nie, to chyba bym powiedział, że wolałbym, żeby ich nie było wcale. Jeżeli ktoś wchodzi do szkoły i zabija ileś tam dzieciaków, to wolałbym, żeby o tym nikt nie powiedział potem. Tylko też to można mieć takie poczucie, że chcesz to ukryć przed światem, i jeżeli nie wiemy, że takie rzeczy się dzieją, to nie potrafimy przeciwdziałać im. Nie? To też jest taki argument, który też jest logiczny. Jeżeli wiemy, że rzeczy się zdarzają, to być może możemy szukać narzędzi, żeby to zmienić, ale mam wrażenie, że nie znajdujemy narzędzi, które to zmieniają, że nie znajdujemy narzędzi, które temu zapobiegają, ale rozpowszechniamy to na tyle, że tych wydarzeń przybywa. I nie wiem, czy jest jakiś sens w tym, co mówię. Czy jest zupełnie inaczej? Może ma to jakieś pozytywne znaczenie, że się o tym mówi, ale dostrzegam to jako pewnego rodzaju problem. No. I z informacji przykrych to chyba będzie ostatnia. Więcej Państwu nie będę opowiadał. Zwłaszcza, że już trochę z Państwem siedzę i opowiadam w historię. Trochę gamingowo. Co Państwo na to? Ostatnio dużo się dzieje, było dużo pokazów. Dzisiaj z mojej perspektywy jest też pokaz Ubisoftu. Wcześniej był pokaz Microsoftu. Summer Game Fest. Jakieś indyki gdzieś tam pokazywali też w jakimś miejscu. Było Sony. Więc jeżeli chodzi o gry, no to dużo się będzie działo w tym roku. Ale to żeśmy już mówili pod koniec zeszłego roku, że dużo się będzie działo, tymczasem mamy czerwiec i niestety historia nie jest przesadnie pozytywna. Większość tych gier, które wychodzi, to wychodzi w takim nie do końca dobrym stanie. Diablo 4 nieźle się udało, Hogwarts Legacy nieźle się udało, Dead Island 2 chyba nieźle się udało. Poza tym powiedziałbym, że bez jakiejś sensacji większość gier albo jest przesunięta, albo wychodzi w jakimś nie do końca dobrym stanie. Może też tak, że ja patrzę na to, jako że jestem fanem gier i lubię gry, no to jedna porażka takiej gry jak Redfall powoduje, że postrzegam, że jest problem całej branży, a może nie jest, więc moja percepcja może być tu wadliwa, związana z moimi osobistymi marzeniami i chęciami i chciałbym, żeby ten świat był gamingowy, żeby świat był dobry i żeby gry były fajne. I wystarczy jedna niefajna, żeby miał wrażenie, że wszystko jest niefajne. Więc może jest to błędne, proszę Państwa, postrzeganie rzeczywistości, ale no tak to już jest, w tym podcaście pojęcia nie mam. Proszę Państwa, wrzesień i październik 2023 to są takie miesiące, które, jeżeli jesteś graczem, to możesz zapomnieć o swoim życiu prywatnym, bowiem będziesz grał w gry tylko i wyłącznie. We wrześniu zostały zapowiedziane premiery następujące. Starfield od Bethesdy. Przy Starfieldzie na chwilę się zatrzymam. Jakiś czas temu w podcaście Rocky Borys założyłem się z Borysem, że jeżeli Starfield będzie obsługiwał więcej niż 30 klatek na konsolach nowej generacji, to ja farbuję brodę na czerwono. No i właściwie to nie była taka. To był taki zakład. On powiedział, że będzie, ja powiedziałem, że nie będzie. Czyli według Borysa miało być 60 klatek, według mnie ma być 30 klatek. I ten, kto ma rację, ten, kto nie ma racji, farbuje brodę na czerwono. Boże, taka prosta historia, tak ją skomplikowałem. Mam nadzieję, że Państwo jakoś to zarejestrowali. Wygląda na to, że Borys będzie farbował brodę na czerwono, bo już zdaje się potwierdzono, że na konsolach nowych generacji będzie tylko 30 klatek. Jest to porażka, moim zdaniem, ogromna, ale być może stoją za tym jakieś przesłanki istotne. I wcale się nie cieszę, że wygrałem ten zakład. Już od początku, jak żeśmy się zakładali, to mówiłem, że wcale go nie chcę wygrać, że wolałbym, żeby gra jednak była, żeby dobrze chodziła, żeby była we współczesnej oprawie graficznej. I to jest porażka, że jest te 30 klatek i tam nie będę jakoś tam super od Borysa wymagał, żeby się zafarbował na czerwono. Swoją drogą to liczyłem na to, że nie mam racji, bym się sam zafarbował na czerwono, miałbym powód, żeby trochę zaszaleć, się wygłupić, nie? A tak straciłem trochę ten powód. No więc tak czy inaczej, no Starfield wygląda obiecująco. Wczoraj był ten pokaz taki chyba 40-minutowy i naprawdę super, super pozytywne wrażenie sprawia. Wszystko poza grafiką, poza optymalizacją. Wygląda na to, że to jest wyśmienita i duża gra. I ona chyba na początku września wychodzi i ona będzie pierwsza. Później jeszcze jest premiera Mortal Kombat 1, to nie każdy lubi, ale ja osobiście jestem fanem tej serii, więc pewnie też chciałbym pograć. Witchfire we wczesnym dostępie, na szczęście we wczesnym dostępie, ale więc nie będę raczej tego sprawdzał. Witchfire to jest ta gra robiona przez The Astronauts chyba, Adrian Chmielarz za tym stoi i to jest niezwykle obiecujący projekt, to może być fantastyczna zabawa. Ale no trzeba będzie jeszcze trochę na to poczekać i bardzo dobrze, bo dużo się dzieje. No i także we wrześniu chyba najważniejszy tytuł to jest Phantom Liberty, czyli rozszerzenie do Cyberpunka. Rozszerzenie, które jest bardzo obiecujące, które ma zmienić ten świat, ma zmienić pod dużym kątem tę grę, że tam wiele więcej się dzieje poza opowieścią fabularną, więc trochę czekam też na to i nie wiem, jak się za to wszystko zabrać. To jest tylko wrzesień. Dla mnie, mimo tego, że chyba jestem największym fanem Cyberpunka żyjącym w Polsce, to jednak no Starfield jest taką grą, bo Starfield jest wirtualną rzeczywistością, to jest taki świat, w którym będę swoje eskapistyczne zapotrzebowania mógł realizować, że będę sobie tutaj żył, w takim świecie, który sobie zbudowałem i który jest bardzo spoko, ale będę w poszukiwaniu przygód, będę uciekał do Starfielda. Tam realizuję swoje męskie fantazje. Tutaj jestem tylko opiekunem rodziny, dbam o żonę, dbam o dzieci i to jest moje główne zadanie i w ten sposób się spełniam jako mężczyzna i uważam, że to jest misja i cel, który warto mieć w życiu. A taki mam, no to wiadomo, że go traktuję poważnie. No ale poszukiwanie przygód i jakiejś atrakcji i jakiejś walki o życie to w grach. Więc Starfield jest takim świetnym światem pod to dla mnie, myślę. I kibicuję i trzymam kciuki za to. Ale może jest też taka nadzieja, że Starfield będzie skopany na premierę, więc trzeba będzie poczekać z miesiąc albo dwa, więc wtedy super spokojnie zdążę sobie przejść Cyberpunka i zabrać się na spokojnie. Przy czym mówię nie bez powodu, że Starfield może będzie skopany przez 2-3 miesiące, bo październik także jest niezwykle bogaty w premiery. 10, czyli w październiku 2023 mamy premierę, tak? Assassin's Creed Mirage. Czyli nowy Assassin, to dla zainteresowanych mnie trochę interesuje. Alan Wake 2 jest także ciekawą grą i raczej jej nie przejdę, bo to horror, ale chciałbym chociaż zbadać to, sprawdzić, bo graficznie to się zapowiada świetnie i narracyjnie też na pewno będzie interesujące. Także w październiku najważniejsza premiera dla mnie, czyli Marvel's Spider-Man 2. Ja uwielbiam Spider-Mana, to są moje ulubione, naiwne, familijne, pastelowe opowiastki. Bardzo komiksowe i z wielką radością na to czekam. Na pewno to będzie udane i dopieszczone. A oprócz tego jest jeszcze Alone in the Dark, chociaż to już tak, jest to premiera, ale bardzo drugorzędna dla mnie. I Lords of the Fallen, też taka gra trochę na bazie Souls-like'ów. I też cieszę się, że wychodzi, ale też mogę się trzymać od niej na dystans i nic złego się nie stanie chyba. I tak patrzę, przeglądam swoje notatki, to jest chyba wszystko, co... jeszcze jedną grę zapowiedziano na tych pokazach, która była bardzo ważna, czyli Avowed. To jest gra od Obsidian. RPG, który nie wygląda za dobrze, który totalnie wygląda jak sprzed 6 lat, ale to nie ma dużego znaczenia, bo tam się liczy opowieść, historia... I to, jak świat jest zbudowany i na jak wiele sposobów można podchodzić do rozwiązywania problemów. Jeżeli ktoś lubił taką grę The Outer Worlds, a to jest jedna z moich ulubionych gier ever, no to pewnie w Avowed się także odnajdzie. No i tak, proszę Państwa, opowiadam tę historię. W ogóle jak spojrzałem na te swoje notatki, na moją skłonność do gadulstwa, to byłem przekonany, że spędzę tu z Państwem przynajmniej z 1,5 godziny, a tymczasem godzinka i opowiedziałem wszystko, co chciałem opowiedzieć. Może mówiłem szybciej niż powinienem? Trudno powiedzieć. Jestem rozczarowany, że taką fajną porcję materiału zmieściłem tylko w godzince. Chciałbym Państwu zająć więcej czasu. No ale jest jak jest. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za uczestnictwo w tym podcaście. Pojęcia nie mam. Udało mi się zdążyć. W sensie nie minął rok od ostatniego odcinka. Nie? To już jest jakieś osiągnięcie. To co? Widzimy się za 360 dni? A może wcześniej. Zobaczymy. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Pa, pa.